Czasami chrześcijanin musi sobie i innym coś wytłumaczyć, co dotyczy jego życia, wiary, życia Kościoła, Pisma Świętego. Gdybym dzisiaj stanął przed wami, nie ten, jako który chce coś powiedzieć, ale ten, który chce wysłuchać, i bym zadał pytanie, jak to jest możliwe, że w Piśmie Świętym jest napisane, iż przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Jak w ogóle tak można mówić, głosić, brać to na jakiś wzór wiary do postępowania w życiu? W co wierzycie? Przeklęty człowiek, który pokłada nadzieję w drugim człowieku? A jednak w pierwszym czytaniu jest tak napisane. Jeżeli kiedykolwiek będziecie tłumaczyć sobie lub drugiej osobie coś, co jest napisane i ktoś zacytuje jakiś fragment, zawsze sobie trzeba przeczytać cztery zdania, które są przed i cztery zdania, które są po danym fragmencie. To troszeczkę nam sprawę rozjaśnia. I tutaj kolejne zdanie mówi: owszem, przeklęty, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje siłę, a od Pana odwraca swe serce. Co byśmy powiedzieli? Człowiek, który całą nadzieję pokłada w ciele, w drugiej osobie, w jego władzy, w jego możliwościach, w pieniądzach, w jego zdolnościach. Czyli wszystko zaczyna się i kończy na tym świecie. To nie chodzi o to, że nie mamy ufać mężowi, żonie, przyjacielowi, komuś w rodzinie, dobremu człowiekowi. Wprost przeciwnie, mamy szukać jego zaufania. Ale z drugiej strony trzeba liczyć się, że nawet najwierniejsze osoby nas zawodzą. Nie dlatego, żeby nas chciały oszukać, te najwierniejsze, ale dlatego, że nie mają recepty na całe nasze życie. Mogą nieraz czasami tylko nam towarzyszyć, być. I my doskonale sobie zdajemy sprawę, że więcej nie mogą zrobić, ale to, co mogą, to nam dają. Jeżeli my, jako chrześcijanie, będziemy patrzeć tak jak ludzi niewierzący, żeby mieć tylko znajomego prezydenta, posła, senatora, lekarza, sędziego, no chociażby i księdza, czy prezesa, dyrektora i kogoś innego i tu wszystko mi załatwią, tutaj się otoczę wszelkimi możliwościami i będę żył, to daremny jest taki człowiek. Daremne takie myśli. I Pan Bóg mówi: owszem, ufaj drugiemu. Przecież brzemiona jedni drugich nosimy. Nadzieję mieć mamy i musimy związaną z drugim człowiekiem. Ale nie upatruj całej nadziei, nie oddawaj całego serca tylko i wyłącznie tym doczesnym obwarowaniom. Czyli my wiemy, że inni nam pomagają, ale w domyśle chrześcijanin mówi: Boże, obdarz swoją łaską. Panie, wspomóż. Wiem, że bez Ciebie te życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, no dobrze, że ktoś mi tak życzy. Ale to, że on tak powiedział, to nie znaczy, że ja będę zdrowy. A jeżeli on powiedział, że życzę Ci 100 lat życia, to wcale nie znaczy, że ja ich dożyję. Bez cierpienia, bez zasadzek, bez jakichś tam pułapek życiowych. Boże, miej mnie w swojej opiece. Czyli chrześcijanin o tym, co go doświadcza, myśli także przez pryzmat Boga, w którego wierzy. Życie nie zaczyna i nie kończy się tylko na tej ziemi, ale mamy też to przełożenie na życie wieczne. Widzimy słabość, przemijanie, cierpienie, ból, umieranie. I tu się otwiera dopiero ta chrześcijańska nadzieja, która mówi: Bóg jest Panem i życia, i śmierci. I tak samo drugie czytanie jakby mówi o takich osobach, o takim myśleniu. Jeżeli w tym życiu, jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Jeżeli Bóg służy mi do tego, żebym uchronił mnie od złego, żeby mnie nikt nie zdradził, żebym był zdrowy, żeby zapewnić trwałość, byt, rodzinie i niech Pan Bóg mi w tym wszystkim tylko dopomaga, to jesteśmy godni politowania. To wszystko się skończy, to wszystko kiedyś będzie mieć jakiś wyłom. Chrystus nie służy tylko do tego, żeby zapewnić nam wszystko na tej ziemi, ale także znosić dzielnie różne przeciwności. Także ból, cierpienie, rozterki, zdradę, zawiedzione nadzieje położone w drugim człowieku. I święty Paweł w tym samym czytaniu mówi: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Czy to wszystko, co nas dotyczy, o czym marzymy, czego szukamy, wiąże się też ze zmartwychwstaniem. A jeżeli zmartwychwstanie, to także przemijanie, to także śmierć. To także zawiedzenie tych naszych ludzkich nadziei. To także cierpienie, to także rozterka. To także niepokój. I to nie jest tak, że za każdym razem musimy się tym z innymi dzielić. Ale to powinno być w naszych myślach. Owszem, mam nadzieję, że Pan Bóg mi pomoże, otoczy opieką. A jeżeli będzie inaczej, to też mam duszę. I Panie Boże, wtedy mnie wspieraj, tu mi dopomagaj. Pozwól mi zbawić swoją duszę. To nie jest, jeżeli ktoś myśli, że wykształcę swoje dziecko czy swoich najbliższych, bo tam jakiś basen, bo fitness, bo języki obce, bo studia, bo jeszcze mówi, to muszę mu dać. No dobrze, pokładasz nadzieję na tej ziemi w tych wartościach. Ale pytanie do chrześcijanina jest, a co robisz dla jego duszy? Bo ma duszę. Jeżeli całą nadzieję pokładasz tylko w Chrystusie, tylko związane z tą ziemią, no to co z duszą? I tutaj widzę małe dzieci, a właściwie może ich rodziców przede wszystkim, którzy mówią, moje dziecko ma duszę. Niewiele rozumie z tego, co mu się dzieje. Siedzi sobie w maszetce w pierwszej ławce, coś tam gaworzy, opowiada, ale już rodzice mówią, moje dziecko ma duszę. Ja je tu przyprowadzam. Panie Boże, zobacz. Przedstawiam Ci moje dziecko, które ma duszę. Chcę, żeby rosło, żeby wyrastało, żeby miało świadomość, że Ty jesteś, że jest też inna rzeczywistość. To jest też świadectwo dawane wszystkim innym. Proszę się także troszczyć o swoją duszę. Nadzieję w Panu Bogu pokładać nie tylko w tych naszych życzeniach. Życzę Ci zdrowia, pomyślności, szczęścia, bo wiemy, że zdrowie się kończy, szczęście się kończy, pomyślność się kończy i przychodzi nasze przemijanie. Czy to związane z jakąś niepełnosprawnością, a czy też związane z naszym przejściem na drugą stronę. Troszkę takiej refleksji musi w nas być. I przez ten pryzmat i Pismo Święte i swoje życie trzeba nam na to patrzeć. Chcecie być szczęśliwi? Błogosławieni? Ewangelia mówi tak. Błogosławieni, inaczej szczęśliwi jesteście, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Kto głoduje? Widzę tu niektórych starszych ode mnie. Ja też wiem, co to jest głodowanie. Chleb polany mlekiem, czasem wodą i trochę cukru, żeby się fajniej między posiłkami zjadło jak najbardziej. Inni może większy jeszcze pamiętają. Ale tak młodsi ode mnie, no to nie wiedzą, co to jest głód. Czy w związku z tym nie będą szczęśliwi? Można by tak powiedzieć sobie, jeżeli się literalnie weźmie tekst Pisma Świętego. Natomiast w tej Ewangelii chodzi o to, szczęśliwi jesteście, kiedy cały czas czujecie głód Boga. Jesteście syci, bo pojedliście sobie dobre śniadanie, obiad, kolacja i nic tutaj nie grozi. Ale szukacie ciągle Boga, ale Go poszukujecie, ale ciągle odczuwacie pewien niedosyt. masz kochającą żonę, dzieci, rodzinę i wydawałoby się, no to 1000% jesteś spełniony, co ci jeszcze potrzeba? A jest jakiś niepokój, jest jakiś głód, jest jakaś tęsknota? Szukamy Boga, który jest pełną miłością, który jest pełnym bezpieczeństwem, który jest pełnym pokojem? I ten niepokój w życiu chrześcijanina powinien być tak w cudzysłowie. Czyli szczęśliwi, którzy głodują, którzy ciągle Boga mają za mało. To jest ta sytuacja z tej mszy świętej. Czemu nie zostaliście w domu? Czemu sobie czuliście ten głód, muszę iść do kościoła? Czemu omikron was nie wystraszył? Czemu różne zgorszenia w kościele was nie wystraszyły? Przychodzicie, mówię, czuję głód, potrzebuję Boga. Potrzebuję bycia w świątyni, potrzebuję bycia w kościele, potrzebuję komunii. To jest ten głód. Mówią, ale masz wszystko, o co ci chodzi? O Boga mi chodzi. O tą tęsknotę, którą nosimy w sercu, mi chodzi. Szczęśliwi, którzy głodują, którzy szukają Boga, albowiem będą nasyceni. Także szczęśliwi teraz, którzy płaczą, albowiem śmiać się będziecie. To jest dokładnie też pewien, no i płaczków nam nie potrzeba. Ciągle na wszystko płaczą, nie da się żyć. Ale byśmy powiedzieli, mają zasmuconą duszę. Coś tam w nich jest nie tak, gdzieś się rozglądają. Inni mówią, no gdzie jest Pan Bóg? Nie widać Go, nie ma. Gdzie jest dusza? Waży, nie waży. Człowiek przed śmiercią, po śmiercią waży tyle samo prawie. No to co? Gdzie to jest? A my jednak czujemy pewną tęsknotę, pewne pragnienie, pewne niezadowolenie. I szczęśliwi tacy, którzy płaczą, albowiem przyjdzie czas, kiedy śmiać się będą. Proszę z tych przeżyć, z tych doświadczeń osobistych i z tych pouczeń wynikających z Ewangelii nie rezygnować. One są naszą realnością, naszym życiem, naszym doświadczeniem. Ale są też tacy, o których jest napisane wam, że biada wam, którzy teraz jesteście syci, którzy się śmiejecie, albowiem głód i płacz cierpieć będziecie. To jest taka postawa człowieka, który mówi, mam wszystko, nic mi nie potrzeba, tylko żebym zachował ten stołek, te pieniądze, tą pozycję społeczną, nic więcej, ja mam wszystko. I to jest problem. Jeżeli nie ma tęsknoty Boga, jeżeli nie ma takiego, byśmy powiedzieli, jakiegoś imperatywu wewnętrznego, który wzywa mnie, chodź do kościoła, zmów modlitwę, który nie umie się przyznać do Pana Boga, nic mi nie potrzeba, jestem sam Bóg i Król, to jest problem. I dzisiaj możemy powiedzieć sobie, no i dzieje się takim ludziom coś? Nie, nic się nie dzieje. Oni nawet sobie dobrze żyją. O ile, i żyliby sobie jak najlepiej, o ile nie ma duszy nieśmiertelnej, o ile nie będzie tego spotkania z Chrystusem, o ile Chrystus nie zmartwychwstał, no to jest z nimi wszystko okej. Ale jeżeli jest Bóg, jeżeli jest dusza, jeżeli przychodzi to spotkanie, jeżeli jest śmierć, to oni są nasyceni, oni nigdy Boga nie potrzebowali. No to dlaczego? To po śmierci będzie trudne spotkanie. Myślę sobie, że to czasami jest jak z tymi pogrzebami. Nieraz całe życie człowiek nie chodzi do kościoła, a później na siłę ma wejść. Musi być. No, rodzina przeżywa, żeby tak wyglądało. Ale nie wiem, czy to tak akurat musi wyglądać. I powinno wyglądać. Sąd Boży już się rozpoczął, zakończył. Te nasze ludzkie wstawianie, wystawianie poza jakimiś zewnętrznymi pozorami pewnie niewiele zmienia. No i jeszcze ostatnie, o którym chcę powiedzieć. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Dzisiaj jest ten trend, zwłaszcza w tych mediach społecznościowych, że tych lajków, tych polubień musi być tysiące. Wszyscy chcą być klepani po plecach. Boże jedyny. Powiedz mi tak jakbyśmy sobie rozmawiali przyjaciel z przyjacielem. Po co tobie 1000 przyjaciół? Masz 1000 przyjaciół? Nie masz. A ja? Nie mam. 100 przyjaciół? Ja nie mam. Tu już może wszyscy mają. Masz 10 przyjaciół? No tak, 10 ludzi serdecznych mam. A czy mi potrzeba więcej? Nie potrzeba. Nie potrzeba. 100, 200 przyjaciół, jakbym miał, to co ja bym z nimi zrobił? To ja bym się... No nie dałoby rady. I mówi, że jak przyjaciel 1, 2, 5. Dalej ludzie dobrzy, przyzwoici, znajomi. Tak. Ale ten trend człowieka, który żyje tym światem, mówi, muszę mieć 1000, 200, żeby mnie wszyscy chwalili, żeby dobrze mówili. No jak? No nie ma takiej możliwości. Więc chciałbym wszystkim ludziom wierzącym powiedzieć, to tak nie musi wyglądać, tak nie musi być. Nie musisz mieć 1000 polubień i 1000 przyjaciół. Miej 10, 2. Wystarczy. Ty będziesz dla nich, oni będą dla ciebie. Poza tym miej dobrych znajomych, dobrych kolegów, koleżanki, tak. Ale nie wszyscy się muszą z tobą zgadzać. Natomiast wszyscy mogą cię tolerować, tak jak ty możesz tolerować. Mogą obok ciebie żyć. Ale nie muszą potwierdzać twojej wiary, twojego zachowania, twoich upodobań, twojego myślenia. Nie muszą. Te klepanie po plecach to... Jesteś głodny? No przykro mi, poklepię po plecach, idź dalej. Jak jesteś głodny, to masz kromkę chleba. Nie muszą nas klepać po plecach. A zwłaszcza, jeżeli chodzi o sprawy wiary. Jeżeli powiemy, że inaczej wierzę, inaczej myślę, ty możesz tak, ja mogę tak, okej. To troszkę tak już ostatnie zdanie, bo widzę, że czas mówi, że trzeba kończyć. To troszkę tak jak z tą szczepionką. Jedni za, drudzy przeciw. No można się spierać, kłócić, chociaż wydaje się, że jedna strona jest bardziej agresywna i atakująca. Ale ja mówię tak. Ci, którzy się szczepią, walczą o życie. A ci, którzy się nie szczepią, też walczą w ten sposób o życie. Jak to wyjdzie? Czas pokaże. Jedni i drudzy mają prawo do życia. Tak samo i my w naszych przekonaniach, w naszej wierze. Pan Jezus jest Panem i życia obecnego, i śmierci, która nas czeka.